Kontynuujemy, bracia i siostry, nasz cykl nazwy i imiona Eucharystii. Dziś taki jeden z ostatnich tematów, w zasadzie ostatni temat, ale jeden, który jest wiodący, bo przez te wszystkie trzy lata głównym tematem, trzy lata duszpasterskie, czyli rok, który się kończy, ten, który zaczniemy Adwentem i ten, który nastąpi za rok, tematem wiodącym jest Eucharystia daje życie. Żeby powiedzieć o Eucharystii, która daje życie, czyli dotrzeć do Nowego Testamentu, gdzie Jezus Chrystus mówi, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Żeby dotrzeć do tego stwierdzenia, spróbujemy przejść trochę, oczywiście pokrótce, przez Stary Testament, aby zobaczyć, czym jest śmierć i życie i o jakie życie Chrystusowi chodzi. Nasze życie ziemskie, którym tu żyjemy, zamieni się w pustynię i zaowocuje śmiercią. Ale życie ludzkie może wznieść się ponad horyzont śmierci. Trwanie w Chrystusie daje życie wieczne, w Nim zostaje przezwyciężona śmierć. To słowa świętego Jana Pawła II. Dla człowieka Starego Testamentu śmierć oznaczała ustaloną granicę życia, którą po prostu przyjmowano do wiadomości. W Psalmie 90 czytamy, miarą naszych lat jest lat 70 lub gdy jesteśmy mocni 80. Śmierć była wydarzeniem związanym z Bogiem. U Syracydesa czytamy, taki jest wyrok wydany przez Pana na wszelkie ciało. I po co odrzucać to, co się podoba Najwyższemu? Choroba, cierpienie, prześladowanie, problemy materialne, psychiczne, poczucie opuszczenia przez Boga, to, co jest zagrożeniem i zmniejsza siłę życia, to wszystko pozostaje w relacji do śmierci, do chwili, kiedy człowiek ostatecznie, jak to mówimy często, wyzionie ducha. I wtedy następuje odwrócenie momentu stworzenia, kiedy to Bóg tchnął w nozdrza człowieka tchnienie życia, śmierć jest odebraniem tego tchnienia, tego oddechu. W Psalmie 104 czytamy, gdy im oddech odbierasz, marnieją i powracają do prochu ziemi. Dla człowieka Biblii Bóg jest wyłącznym dawcą wszelkiego życia. W jaki sposób, można by powiedzieć, pożycza czasowo ograniczony udział w jego sile życia? Gdy upływa wyznaczony czas, człowiek staje się prochem. I z tego względu tylko życie ziemskie jest właściwym życiem. Oczywiście jesteśmy głęboko teraz w Starym Testamencie. Dlatego ideałem jest umrzeć starym i sytym życia, tak jak tu 75-letni Abraham, czy 180-letni Izaak, czy Dawid, który po 40 latach królowania umarł, jak czytamy w pierwszej księdze Kronik, w późnej starości umarł, syty dni, bogactwa i chwały. W przeciwieństwie do tego wczesna lub nagła śmierć w Starym Testamencie uważana była powszechnie za Bożą karę, a odebranie życia było wyrazem odrzucenia przez Boga. Wszelka istota umarła, człowiek czy zwierzę, była uważana za nieczystą, taką, która nie znajdzie miejsca w obszarze podległym Bogu. Zmarły to ten, od którego Bóg zażądał zwrotu życia, którym obdarzył go na pewien czas, a Bóg jest Bogiem żywych, a nie umarłych. To panowanie Boga, ta Jego przychylność i działanie odnoszą się przede wszystkim do wspólnoty tu i teraz. I z tego względu Biblia nie zna tak dosłownie i bezpośrednio kultu zmarłych, jak to miało miejsce na przykład w pogańskim Egipcie. Ale w Starym Testamencie stopniowo kształtuje się przekonanie o życiu po śmierci. Początkowo Izraelici byli przekonani, że zmarli przebywają w mrocznym miejscu, który nazwali Szeolem. Przybywają tam cienie zmarłych, które nie mogą w żaden sposób działać, nie pamiętają o tym, co było, ani nie mogą chwalić Boga. Później Izraelici zaczynają rozróżniać w tym Szeolu dwa stany. Sprawiedliwi mieli zażywać radości w ogrodzie Eden, na łonie Abrahama, grzesznicy zaś mieli cierpieć w Gehennie, której nazwa wywodzi się od położonej na południe od Jerozolimy doliny Jęku, gdzie wyrzucano śmieci oraz dopuszczano się bałwochwalczych obrzędów związanych z bożkiem Molochem. Teksty Starego Testamentu nie przeczą wprost wierze w nowe życie w przywróconym ciele. Nauka o indywidualnym zmartwychwstaniu jest więc następstwem nauki o zmartwychwstaniu ludu Bożego, tego ludu, który odrodził się już po niewoli. Nawiązanie do zmartwychwstania całego człowieka i z duszą, i z ciałem jest zawarte bardzo mocno w księdze proroka Daniela. Czytamy tam: wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się. Jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. A w drugiej księdze machabejskiej możemy przeczytać: gdyby bowiem Juda nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Lecz jeśli uważał, że dla tych, którzy pobożnie zasnęli, jest przygotowana najwspanialsza nagroda, była to myśl święta i pobożna. Myśl święta i pobożna, czyli modlitwa za zmarłych. Wiara w życie wieczne zapoczątkowana wśród Żydów w dwóch ostatnich wiekach przed narodzeniem Jezusa przetrwała do czasów Jezusa. Żydzi żyli tą ideą i zabiegali o to życie. Świadczy o tym choćby pytanie zadane Jezusowi przez bogatego młodzieńca. I tu już jesteśmy w Nowym Testamencie. Pytał on, a zapisane są to słowa w Ewangelii Mateusza: nauczycielu, co dobrego mam czynić, uwaga, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus wskazywał drogę, którą mają iść, podkreślając, że jest to jedyna droga. Życie wieczne osiągnie ten, kto dla Jego imienia opuści swój dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci oraz pole. Zawsze w nauczaniu Jezusa nauka o życiu wiecznym jest powiązana z Królestwem Bożym. Wejście do Królestwa Niebieskiego oznacza wejście do życia, a odziedziczenie Królestwa jest odziedziczeniem życia. I Jezus mówi też, że to życie wieczne trwa już i teraz. U świętego Jana przeczytamy: a to jest życie wieczne, aby znali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłałeś, Jezusa Chrystusa. Mówi z kolei Ewangelia o tym, że sam Jezus jest życiem, że dysponuje życiem, że jest zmartwychwstaniem i życiem, że jest światłem życia, w końcu, że jest chlebem żywym, wodą żywą. Jezus, by móc dać życie, musi najpierw umrzeć. To oddanie życia za kogoś jest wyrazem największej miłości i w ten sposób śmierć zostaje ostatecznie zwyciężona. Oczywiście nikt nie posiądzie życia wiecznego, jeśli nie będzie miał go w sobie. I znowu czytamy u świętego Jana: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeżeli nie będziecie spożywali ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie. Kto spożywa moje ciało i pije moją krew, ma życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tak więc Jezus, jako prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, a w kontekście Eucharystii, Jezus eucharystyczny jest odpowiedzią na głód, który każdy człowiek nosi w sobie. Jezus eucharystyczny każdemu, kto go przyjmuje, daje życie wieczne. Eucharystia daje siebie. Eucharystia jest życiem. I na koniec chciałbym zacytować słowa wyjęte ze świętego Tomasza z Akwinu, autora pięknego hymnu Sław języku tajemnice. Ostatnie dwie zwrotki tego hymnu często śpiewamy przed błogosławieństwem, przed tak wielkim sakramentem. I święty Tomasz z Akwinu tak umiłował Eucharystię, że tak wyjaśnia wartość komunii. Posłuchajmy. Wielki jest pożytek ze spożywania tego pokarmu, ponieważ daje on życie wieczne. Ten chleb duchowy podobny jest do chleba cielesnego w tym, że bez niego nie może istnieć życie duchowe. Podobnie jak bez pokarmu cielesnego nie może istnieć życie cielesne. Lecz ten pokarm duchowy posiada coś więcej, ponieważ sprawia życie bez kresu w tym, który go przyjmuje, czego pokarm cielesny nie dokonuje. Nie wszyscy bowiem, którzy spożywają pokarm cielesny, dalej żyją, ponieważ ci, którzy go przyjmują, umierają ze starości czy z choroby albo z innych jeszcze przyczyn. Kto zaś będzie przyjmował ten pokarm i napój ciała i krwi naszego Pana, ma życie wieczne. Pokarm ten nie przemienia się w tego, kto go spożywa, lecz spożywającego przemienia w siebie. I dlatego jest to pokarm zdolny do uczynienia człowieka boskim, upojonym boskością. Wielki jest więc pożytek z tego pokarmu. Daje on bowiem duszy życie wieczne. Ponadto wielki jest dlatego, iż daje życie wieczne także ciału. Tak więc w Bogu możemy osiągnąć życie wieczne. Eucharystia daje życie. Dziękuję, bracie i siostry. Życzę dobrej, pięknej, błogosławionej niedzieli. Szczęść Boże.